Tak, a my cóż, dalej mocne uderzenie. Tym razem mocne uderzenie, które wyszło z Pałacu Prezydenckiego i trochę nas zaskoczyło. Już z panem posłem Mylakiem rozpoczęliśmy na ten temat rozmowę, ale teraz mamy w studiu ekspertów, można powiedzieć. Pan poseł Janusz Szewczak w niewdzięcznej, przynajmniej początkowo, roli.
Witam serdecznie.
W niewdzięcznej, myślę, no bo trzeba będzie jakoś uzasadnić weto pana prezydenta. I pan doktor Lech Kowalski, specjalista od biografii naszych ulubionych generałów, czyli generała Jaruzelskiego i Kiszczaka. Obu pan napisał książki.
Dzień dobry.
Dzień dobry. No i panowie, od razu pytam o rzecz najistotniejszą, która trochę zamąciła nam w głowach ostatnio. Nam, czyli zwolennikom przemiany państwa. Pan prezydent Andrzej Duda, pan prezydent doktor Andrzej Duda stwierdził, że nie można podpisać ustawy degradacyjnej w tym kształcie, w którym zaproponował to parlament, bowiem nie zapewniono dostatecznej możliwości obrony dla panów Jaruzelskiego i Kiszczaka. Co pan, panie pośle, o tym sądzi?
No sądzę tak, że to, nie wiem, czy to bardziej wstyd, rozgoryczenie, niezrozumienie, to gorzej niż błąd, uważam. I mam bardzo duże wątpliwości.
A ja myślałem, że pan będzie bronił.
Nie będę bronił absolutnie pana prezydenta. Miałem duże rozgoryczenie, że tak powiem, po pierwszym wecie pana prezydenta. Uważam, że niewiele wniosło do sprawy. Ale w tej sprawie wydaje się, no dla każdego, nie wiem, powiem szczerze, bo to był przecież taki, to było Wielki Piątek, w okresie, tak, Dzień Ukrzyżowania Chrystusa, ja tak sobie pomyślałem.
Dwóch łotrów, się, tylko że żaden do końca no nie, właśnie, nie uwierzył.
No tak, to, ale to Chrystus na krzyżu miał prawo przebaczać łotrom, natomiast jest konstytucja, jest prawo karne, jest historia, jest poczucie sprawiedliwości i nie ma tu żadnego wytłumaczenia moim zdaniem. Mało tego, ja mam bardzo duże wątpliwości co do tego uzasadnienia prawnego niby, wytłumaczenia, że nie ma drogi odwoławczej. No bo właściwie to do kogo oni mieliby się odwołać? Do Breżniewa, do Stalina, czy do NKWD, do KGB? Nie wiem do kogo. No tutaj i zresztą w historii tego typu, jeśli sprawa dotyczy takiej, no można powiedzieć, zbrodniczej organizacji, czy ugrupowania, prawda, tego
to
typu...
To pan Moczulski kiedyś rozszyfrował ten skrót z sejmowej mównicy, mówiąc: płatni zdrajcy pachołki Rosji.
Ale tu nie ma wątpliwości, jak się muszą czuć rodziny tych pomordowanych w Wujku, czy w Lubiniu i tak dalej. No po prostu to jest policzek, tak. Dla mnie osobiście jest to też policzek i z wielkim rozgoryczeniem, smutkiem, żalem. I powiem szczerze, coraz bardziej się zastanawiam, jakie są motywacje pana prezydenta tutaj w takich wetach. Myślę, że stracił niestety olbrzymią część sympatii czy poparcia również, wydaje mi się, bo jednak no, zwykła ludzka przyzwoitość mówi, tu pan Kowalski z pewnością jest przecież wybitnym fachowcem od tych archiwów, wie wszystko, a może prawie wszystko. W każdym bądź razie myślę, że też w takim odbiorze tego stołu świątecznego to była jakaś taka sprawa do rozmów przy rodzinnym stole.
Czyli już mieliśmy podniesione jajeczko, żeby z panem prezydentem się podzielić i ta ręka zawisła w powietrzu.
No tak, zdecydowanie.
Panie doktorze, zapytam tak przewrotnie. Czy generał Jaruzelski i generał Kiszczak to czasem nie dzieci swoich czasów, nie ofiary, nie walenrodzi, którzy bronili polską substancję w strasznej sowieckiej zawiei?
No były takie próby przedstawiania ich tak w historii, żeby przeszli właśnie tak pojmowani w narodzie i robiono bardzo wiele. Ja przypominam sobie okres, kiedy pierwszy raz postanowiłem, że jednak podejmę temat biografii Jaruzelskiego. Widziałem, jak był ogromny opór. Po prostu to była taka świętość w ówczesnych siłach zbrojnych, a było to już po roku 89. To już było inne wojsko, prawda? Niestety ono nie było inne. tam duch Jaruzelskiego i Kiszczaka jeszcze przez całe dekady miał wzięcie. Panie redaktorze, wystarczy pójść na jakiekolwiek osiedle wojskowe, esbeckie, ubeckie, jakbyśmy nie nazywali, to tam oni nadal są.
A ich w Warszawie jest trochę.
Tak jest, jest tych plomb tak zwanych i osiedli. I oni nadal tam są, prawda, niezależnie od tego, czy ich się zdegraduje, czy nie, to tam dla nich są nadal i będą generałami, prawda? Tam się nic nie zmienia. Ale tak wracając szybko do tej ustawy zawetowanej. Wie pan, trochę to jest komiczne, że doktor prawa, prezydent, uzasadniając weto, już z panem posłem mówiliśmy to przed wejściem na antenę, wie pan, rozróżnia w składzie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego czołowych członków, prawda? No to by oznaczało, że byli również nieczołowi członkowie.
No pan Hermaszewski nie był czołowy.
Tak jest. I teraz zaraz panu nawet powiem dalej. To teraz proszę zobaczyć. Pan prezydent, prawnik, w tym sposobem również podważa wyroki dwóch instancji sądów, prawda, okręgowego, warszawskiego i apelacyjnego, bo w tych wyroku wszyscy są członkami i nazwani są grupą zbrojną, prawda, o charakterze przestępczym.
Mówimy o Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego.
O Wojskowej Radzie Ocalenia Narodowego. I pan prezydent zrobił sobie jeszcze jednego psikusa, bo teraz się okazuje, że stanął w obronie bohatera Związku Radzieckiego, bo tak się to nazywało, to odznaczenie, które przyjął generał Hermaszewski, otrzymał złotą gwiazdę i proszę pana, przyjął też na Wielkiej Gali w Moskwie również najwyższe sowieckie odznaczenia Order Lenina. A bohaterami Związku Sowieckiego w tamtym czasie to była cała czołówka zbrodniarzy, którzy mają krew milionów osób na rękach. I teraz proszę sobie wyobrazić, to nie przeszkadza panu Hermaszewskiemu, że nadal podtrzymuje te odznaczenia, nie odesłał ich do Moskwy, natomiast nie chce się przyznawać do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. To jest jakieś rozjechanie się jaźni, prawda? Ja teraz się tak zastanawiam, mówiłem też panu posłowi, gdzie jest ta złota gwiazda, bo nie daj Boże, jakby była w sali tradycji w szkole Orląt w Dęblinie, prawda? Bo tak mogła być też fetowana, prawda? I jego odznaczenie Order Lenina. Z panem generałem Hermaszewskim naprawdę jest nie do końca coś, jakbym to określił, tak nawet, bo początkowo w ogóle negował, że on jakby nie był na tym świecie, że on nie wie, jak się znalazł we Wronie, że on był na kursie, że on tego, proszę wziąć zdjęcie, 14 grudnia 81 roku, kiedy jest pierwsze posiedzenie Wrony. To jest taka słynna podkowa, oni tam wszyscy siedzą. Po lewej stronie kto siedzi? Proszę zauważyć, w jakim tempie musiał z tej Moskwy biec, żeby na te posiedzenie zdążyć. Czy pan go tam widzi przykutego w kajdankach? Czy go tam siłą doprowadzono? Nie. Sakramentalne pytanie, które zadawał 13 grudnia od godziny 8 do 9 w imieniu Jaruzelskiego generał Florian Siwicki, brzmiało. Dzwonił do wszystkich przyszłych członków Wrony i pytał się, czy towarzysz generał albo czy towarzysz pułkownik wyraża zgodę na przystąpienie do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Ja u nich byłem w domu i ja wiem, jakie były kulisy powoływania. Każdy tylko przytakiwał i strzelał obcasami, prawda? I tak. Taka odpowiedź też padła ze strony generała Hermaszewskiego. No nie ma się tutaj co oszukiwać. Gdyby on wtedy powiedział nie, nie przystąpię, to byłby koniec kariery. Zastopowana w tym samym miejscu, odwołany z kursu z Akademii Sztabu Generalnego w Moskwie i koniec po karierze. On wiedział, co robi. Dzięki temu, że przystąpił do Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, tak go to wyniosło później w przestrzeń służbową. Prawda?
I kosmiczną.
I kosmiczną, tak jest.
No to można powiedzieć, że
pan
prezydent powinien jednak pana Kowalskiego zaprosić przed podjęciem decyzji na konsultację, ale obawiam się, że jednak teraz po podjęciu decyzji nie będzie tego konsultował z panem Kowalskim.
To z kim konsultował swoją decyzję?
Z generałem Kraszewskim? No może ze swoim swoim otoczeniem.
Z pułkownikiem Jóźwiakiem?
Niewątpliwie ze swoim otoczeniem. Natomiast mnie też nikt nie pytał o zdanie w tej sprawie, oczywiście, żeby było jasne. Natomiast to są fakty historyczne. To są fakty historyczne. Ale oprócz faktów historycznych jest pewna pamięć historyczna i jest takie poczucie zwykłej przyzwoitości, bo tutaj rozmawialiśmy z panem Kowalskim, pan słusznie zwrócił uwagę na inny aspekt, że ta decyzja będzie pociągać ze sobą inne konsekwencje, kwestii dekomunizacji ulic, z kwestii wyjaśniania tragicznych kart historii przez prokuratorów.
Zniszczyliśmy pomnik Dzierżyńskiego, w Krakowie zniszczyliśmy pomnik Koniewa, oni też nie mieli możliwości odwołania
się. Nie mieli. No, Stalin po prostu, jak miał jakieś wątpliwości, to raczej nie dawał odwoławczy, tylko najpierw rozstrzeliwał, a później zastanawiano się, czy jeszcze jakieś drogi odwoławcze w tej sprawie są, więc to są również, mówię, od strony prawnej bardzo wątpliwe uzasadnienia tej decyzji co do tej drogi odwoławczej.
A co powoduje panem prezydentem? Jakby się pan zastanowił, pan jest bliżej tych kulis naszej polskiej polityki.
Ja bym chciał, żeby pan mnie nie dobijał tutaj po prostu, ja myślę o tym, oczywiście zastanawiam się, bo przypomnijmy, to jednak również wielkim zaskoczeniem i takim niemiłym, przykrym zaskoczeniem była przecież też weto w sprawie ustaw związanych z sądownictwem. Później była jakaś formuła istotnej obecności pana prezydenta w kontekście rekonstrukcji rządu, prawda, zwłaszcza mówi się tutaj o sprawie pana ministra Macierewicza, prawda, i tak dalej. No, to są poważne bardzo kwestie, niewątpliwie. I myślę, że jest wielkie rozczarowanie olbrzymiej części środowisk. Ja mam naprawdę tyle pytań w tej sprawie i sam nie potrafię dać takiej jednoznacznej, wyjaśniającej odpowiedzi. Ale niewątpliwie to jest olbrzymia gorycz i chyba wstyd by było.
A jakie nastroje panują w klubie Prawa i Sprawiedliwości w sejmowym?
Ja myślę, że wielu posłów ma tak podobne do mnie. Nie ma stanowiska jeszcze jakiegoś szczególnie oficjalnego. My mamy 14 konwencję taką na radę, prawda? Ale myślę, że tak jak rozmawiałem z kolegami, no to wszyscy są naprawdę rozżaleni taką decyzją. Ona jest absolutnie niezrozumiała, niewytłumaczalna według mnie.
Panie doktorze, pan czytał uzasadnienie decyzji pana prezydenta.
Czytałem.
Czy tam jest coś do obrony?
Tam nie ma nic do obrony, kiedy pan prezydent powołuje się na przykład na ustalenia historyka IPN-u doktora Grzegorza Majchrzaka, który tam gdzieś miał stwierdzić, że akurat ten, że Hermaszewski to został powołany jakby zaocznie do tego składu tejże Wrony, to ten historyk używa określenia prawdopodobnie, a dla pana prezydenta jest to już niemalże faktem, prawda? No tak nie można postępować. Ja bym chciał jeszcze przypomnieć panu prezydentowi, że w pierwszym roku działalności Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego mamy 2 wyroki śmierci wydane zaocznie na Spasowskiego i Luraża, prawda? Rok później mamy kolejny wyrok śmierci na Najdera. Nie minie kolejny rok, mamy wyrok śmierci na Kuklińskiego. No i teraz, co pan prezydent zrobił? Gdzie, jaki to jest przekaz do tych obecnych sił zbrojnych, do tych młodych ludzi służących wojsku, prawda? No staje jednoznacznie po drugiej stronie barykady. No staje tam, gdzie, jak to kiedyś mówiono, przysłowiowe ZOMO stało, prawda? Broni zbrodniarzy. Oni by nie mieli, brew by im nie zadrżała, kiedy były wyroki wykonywane. Oni to akceptowali, oni w tym uczestniczyli. No nie można tak robić. Niech pan sobie teraz wyobrazi, jak się będą uwsteczniali w podejmowanych decyzjach młodzi prokuratorzy z IPN-u, którzy mają ścigać tego typu ludzi, kiedy prezydent tego kraju ich bierze w obronę i prawda, wetuje ustawę. Tam będzie, z maszyny zostaną zatrzymane. Tam będą się wszyscy oglądali. Jaka decyzja? Będą się oglądali w kierunku Ministerstwa Sprawiedliwości, prawda, w kierunku Ministerstwa Obrony Narodowej. Poza tym pan prezydent wyrządził ogromną krzywdę drugiemu już ministrowi obrony narodowej, prawda, ustawiał po kątach i przestawiał poprzedniego ministra. Obecnie również z tego ministra jakby zadrwił, wie pan, bo to jest coś strasznego, co się wydarzyło w ten Wielki Piątek. Przecież tak się mówiło dużo o dobrej tej współpracy z obecnym ministrem, czy nie można było tego na etapie procedowania tejże ustawy uzgadniać?
Udoskonalić?
Wprowadzić tak, poprawę. To nie było czegoś takiego. Teraz natomiast obserwujemy rzecznika pana prezydenta, który biega po różnych stacjach telewizyjnych. Mi tam pobrzękuje trochę taki ton resortowy, uzasadniający decyzję pana prezydenta. Ja myślę, że że nie do końca został wymieciony duch generała Kozieja z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Tam mi się wydaje, mrowi się gdzieś tam pod czaszką, tego typu się mrowią pomysły i one później są tak, no tak prezydentowi tak dawkowane, żeby dojrzał, prawda, do tematu. No i potem mamy to, co mamy, no.
Czyli uzasadnieniem tej decyzji pana prezydenta może być wpływ otoczenia.
Oczywiście, że może być.
Panie pośle.
No tak, tak, no raczej tak rozumiem.
Przecież bo pan prezydent przecież jest młodym człowiekiem
zdecydowanie.
Nie mającym żadnych związków z PRL-em,
no strasznie
ani rodzinnych, ani biograficznych.
No strasznie smutne to, co mówi pan Kowalski, ale strasznie prawdziwe chyba. No, żelazna tu jest logika i nie ma co tutaj, że tak powiem, rzeźbić w piasku, bo ten wiatr historii no po prostu wielokrotnie zdmuchnął takie teorie właśnie, że tu jakieś, prawda, brakuje przecinka. No raczej, zresztą wydaje mi się, że w dużej mierze te środowiska wojskowe się jakby nawet pogodziły chyba z taką decyzją, że to no jest oczywiste, że to raczej już no trudno, tak? No ten i tu nagle całkowity odwrót, no to będzie miało oczywiście konsekwencje również w sferze naukowej, w sferze ocen historycznych.
Czyli tak jakby pułkownik Mazguła znalazł się w BBN-ie.
No, jeżeli można, to no, dobre, ja tak powiem. Wie pan, w drugiej połowie lat 80. to słynne WSW, czyli ta bezpieka wojskowa, ona jeszcze miała na stanie 12 tysięcy tajnych współpracowników. Przecież oni się nie rozmyli, nie uciekli z tego kraju po 89 roku. Oni mieli doskonale ulokowanych ludzi w instytucjach centralnych i to takich, w takich firmach jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Handlu Zagranicznego, prawda? No,
W biznesie.
Oni wszędzie, prawda, byli. No i to nadal gdzieś funkcjonuje. No przecież niech pan sobie teraz wyobrazi dezubekizację po tym, co się wydarzyło w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Ojej.
No przecież tam to jest dopiero kłębowisko żmi. No. Kto to teraz zrobi?
I te skarpetki resortowe.
Tak jest, kto to zrobi? Zobaczyć. Jak oni jeszcze na placówkach siedzą w tych skarpetkach, tak, wracają. Albo już kolejne pokolenia rodzinne, prawda, się okopały. Niech pan pójdzie na uczelnie wyższe, na wydziały humanistyczne. Mój Boże, to już pokolenie wnucząt już jest na poziomie doktoratów i habilitacji, prawda? A synowie byli najczęściej już profesorami, prawda, powychodzili, spotykam te nazwiska. Ojciec się tak nazywał, syn teraz jest, wnuczęta się przebijają.
I to elita.
Elita. I teraz pan prezydent po prostu wyłożył im na stole wszystko.
No tak, to przypomnijmy w pigułce, kim był generał Wojciech Jaruzelski, żeby nie było wątpliwości.
No był to człowiek, który, można powiedzieć tak, że zaprzedał wszystko to, co wyniósł z domu rodzinnego. Całe wychowanie, całą tradycję ziemiańską, tą katolicką. Można powiedzieć, że zatrzasnął drzwi za sobą. On miał zawsze wśród jego najbliższych było więcej, miał przyjaciół sowieckich niż oficerów, z którymi tymi perelowskimi, którymi mógłby się, prawda, jakoś bliżej spotykać, czy nie mówię o przyjaźni, bo był to człowiek bardzo oschły. Wie pan, kiedy on wraca z tymi Sowietami, bo on z dobrego kierunku wrócił, bo on przyszedł z nimi ze wschodu, prawda? Kiszczak miał trochę pod górkę, bo z zachodu, Austrii, tak. A ten przyszedł i to kombatanstwo mu procentowało sowieckie później przez całe życie. No przecież on do nich przystępuje w 1946 roku, w marcu wstępuje jako tajny współpracownik do informacji wojskowej, prawda?
Wolski.
Tak, Wolski, prawda, słynny. No niech pan zauważy, on już wtedy ściga polskie podziemie niepodległościowe, aresztuje ludzi. Ja czytałem jego dziesiątki meldunków, gdzie on ich nazywa bandytami. Bandytę przekazaliśmy do Urzędu Bezpieczeństwa, bandytę przejęli towarzysze sowieccy, bandyta był przesłuchany. On podaje w swoich meldunkach Sowietom, podaje kryptonimy ludzi z podziemia, a w nawiasie prawdziwe imię i nazwisko. Przecież on doskonale wie, co to oznaczało. Bardzo często wyrok śmierci. I on już to wtedy robi. I on jest cały przy nich. On ten Związek Sowiecki, to on po prostu w sobie nosił. To tak naprawdę to był taki funkcjonariusz partyjny w mundurze generalskim. On był zawsze takie, miał takie ambicje, takie jak... To był taki prymusik, zawsze chciał być najlepszy i chwalony. Wie pan, a w gruncie rzeczy miał takich wiele cech charakteru, bardzo podłych. Jak chodziłem z młodymi oficerami do Muzeum Wojska Polskiego, to on tam przez dekady wisiał, wie pan, jako prymus oficerskiej szkoły rajazańskiej, którą ukończył de facto na 98. miejscu, ale kazał się tam wywiesić. Wszyscy to wiedzieli, ta generalicja jego najbliższa. Podśmiewali się z tego, a jemu to pasowało, wie pan, no był to człowiek rządny władzy. Ja drugiej takiej postaci wśród mundurowych nie znalazłem, absolutnie.
Odnalazł się. Pani Monika Jaruzelska, córka pana generała, no odbyła cały tour po różnych mediach, bijąc brawo panu prezydentowi, mówiąc, jak to chciano skrzywdzić jej ojca.
No bo ona teraz będzie miała naprawdę za sobą duże wsparcie tegoż, że wojska, którym kiedyś dowodził jej ojciec. Tam się znajdą...
Stanie się politykiem, bo już zapowiada karierę polityczną.
Tak, i ona to zdyskontuje oczywiście i to z powodzeniem. Ja już kiedyś panu redaktorowi mówiłem, tam ruszą i inni, tacy jak Dukaczewski, prawda, się znajdą. Ja tak podejrzewam, że wkrótce będzie już członkiem SLD również. Później będą wybory do Sejmu i... Ta lewica, ja myślę, że po czymś takim jak teraz...
Odżyje.
I ona może wejść nawet z bardzo niepokojącym, dobrym wynikiem do przyszłego parlamentu. Tego się obawiam.
Jeszcze pigułka generał Czesław Kiszczak.
No generał Czesław Kiszczak to człowiek, można powiedzieć, służb od urodzenia. W 1945 roku w grudniu, kiedy on zapukał do tej tutaj na Chałubińskiego z zony bezpieczniackiej, prawda, gdzie wszyscy mówili w języku rosyjskim, dokumentacja w języku rosyjskim, a on tam przychodzi z tą swoją szkołą podstawową, nie jest po żadnej szkole oficerskiej i oni go przyjmują. On się tak mocno angażuje i jest przez nich tak faworyzowany, że już po pół roku Sowieci mu nadają od razu stopień pełnego porucznika, nadal nie ma żadnego wyszkolenia wojskowego z tą podstawówką i zostanie do końca życia, nic więcej nie skończy. I on z nimi ciągle jest. Generał Pawłow, szef KGB później w Polsce, jak on bardzo chwali w swoich wspomnieniach Kiszczaka, mówi, ja każdego dnia miałem telefon, ja miałem lepsze informacje od towarzysza Kiszczaka niż od swoich podwładnych tu w Warszawie. On sobie proszę wyobrazić, każda decyzja Kiszczaka była konsultowana z Sowietami. Jak on podejmował, wie pana, jakbym panu opisał przedstawicieli KGB w Polsce, w Oliwie, w katedrze, usunęli wszystkich tam wiernych z kościoła, zamknął się Kiszczak szefem KGB i na organach wysłuchiwali piękny koncert organowy. Tak, no to wrażliwość. Wie pan, to mi zawsze się kojarzy z muzykującymi w Pasiakach w Oświęcimiu, wie pan? Tamci też mieli widocznie taką wrażliwość. No to jest coś okropnego. Ten człowiek, wie pan, podejmował ich w domu. Ta pani Kiszczakowa piała na każdego przedstawiciela służb. Jaki inteligentny, jaki towarzyski, dusza towarzystwa. Przecież pani Kiszczakowa, jak pojechała na Krym z generałem, jak jej się bardzo podobała plaża, która była podzielona na sektory. Tu leżeli członkowie biura politycznego, tu leżeli sekretarze, tam leżeli pomniejsi. Dzieci w tym czasie, ich były zabierane do innego miejsca, do innego sanatorium, gdzie Komsomol się nimi zajmował. A pani Kiszczakowa mówi, a mój mąż już się tak liczył w Moskwie, że leżeliśmy na plaży, gdzie tylko mogli leżeć członkowie biura politycznego. No to oddaje wszystko. No.
To rzeczywiście. No i panie pośle, no mamy dwie sylwetki, nad którymi właściwie Cóż tu się rozwodzić? No, wszystko jest jednoznaczne. A pan prezydent hamletyzuje.
Tak, smutne to i straszne zarazem, bo jeszcze żyją ofiary tych ludzi i rodziny tych ofiar, które dobrze pamiętają historię z nie tylko lat 40., ale i późniejszych, bo przecież stan wojenny też miał swoje ofiary i to całkiem liczne. I tych sprawców do dzisiaj praktycznie nie mamy. Chodziło wręcz przecież o symboliczną kwestię, prawda? To nie były wieloletnie wyroki więzienia w obostrzonych warunkach, jak to by się zdarzyło pewno w wielu krajach, bardzo demokratycznych, bez wątpienia. Także no naprawdę to jest potwornie smutne. Potwornie smutne, bo mi się wydaje, że to jest też wielki zawód dla wielu ludzi. No ja już nie chcę przytaczać różnych komentarzy, które otrzymuję i jakby no trudno czuć się cząstką, ponosić cząstkę winy za to po prostu. Przecież no nie wiem, jak pan prezydent też będzie z tą świadomością funkcjonować, bo przecież sprawa jest moim zdaniem jednoznaczna. Tu nie ma odcieni kolorów. Tu jest sprawa czysto czarno-biała. Zobaczymy, jakie będą dalsze opinie. No, jest opinia bardzo krytyczna od strony prawnej, również pani profesor Krystyny Pawłowicz w tej sprawie. To bardzo dobry prawnik.
Pani Krystyna Pawłowicz nawiązuje do procesów norymberskich.
No tak, tak, słusznie, no bo właściwie można powiedzieć, czegoś takiego też można było się spodziewać. Po 89 roku nie mieliśmy tego, no ale już tak, można powiedzieć, tak niewiele dla takiego poczucia sprawiedliwości można było zrobić, to bez wątpienia. I tutaj myślę, że świat by się strasznie nie oburzał na tego typu historie. Także, no jakoś tak po świętach to myślałem, że my to troszkę radośni, to troszkę będziemy to o jakichś sukcesach gospodarczych mówić czy coś, ale to jest sprawa ważna i oczywiście dołująca.
O tym musieliśmy powiedzieć, ale dobrze, to teraz powiedzmy o tych sukcesach gospodarczych. No, co się dzieje z polską gospodarką po świętach?
No nie, tutaj akurat bym powiedział, wszystko pracuje całkiem sensownie i wydaje się, że ten rok 2018 będzie podobny wynikami do 2017 ze wzrostem gospodarczym, myślę, też wyższym niż zakładany w budżecie. Myślę, że około 4,5 co najmniej PKB, chociaż wydaje się, że za pierwszy kwartał tego roku nawet wzrost gospodarczy będzie w granicach znowu 5%. To jest bardzo porządny wynik. Idą również inwestycje, samorządy już się te środowiska Platformy PSL-u się zorientowały, że wybory na jesieni, więc chcą wydać 60 parę miliardów na inwestycje samorządowe. No oczywiście to jest zawsze jakaś, ja bardzo oczekuję na to, o czym premier Morawiecki mówił w swoim exposé, o tym powołaniu tego Centrum Analiz takich gospodarczych, coś na kształt dawnego Centralnego Urzędu Planowania. To jest bardzo potrzebne, to na całym świecie funkcjonuje, u nas po prostu kampanijnie funkcjonujemy gospodarczo, a trzeba by jednak poplanować troszeczkę tę wizję rozwoju gospodarczego. Premier to zapowiadał przecież w swoim exposé. Jeśli chodzi o takie kwestie jak konsumpcja, eksport, tu jest absolutnie sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, to wszystko jest w granicach 7%. Rosną płace i myślę, że to jest problem tegoroczny, to będzie taki niedoceniony, to jest kwestia wzrostu wynagrodzeń, bo one są zaplanowane znacznie niżej, a wydaje się, że gdzieś koło 10% wzrost może się na koniec roku okazać, bo wszystkie grupy zawodowe mówią, chcemy podwyżek, jest dobra koniunktura, jest dobra sytuacja gospodarcza. Wiemy, jakie są te nasze wynagrodzenia, wiemy, że brakuje rąk do pracy. To jest też bardzo poważny problem. Tutaj Ukraińcy już nie zasypią tego problemu. Myśli się o jakimś ściąganiu pracowników gdzieś tam nawet ponoć z Pakistanu, ale to chyba nie jest taka nasza wizja optymalna. Ja myślę, że trzeba zrobić wszystko, żeby naprawdę ściągnąć Polaków ze wschodu i z zachodu. I to jest kwestia tych mieszkań, bo to jest olbrzymi koszt, zwłaszcza w dużych miastach. Ale też się coś dzieje, tutaj znacząco ruszyło to Mieszkanie Plus. Na początku maja, na przełomie kwietnia i maja w Białej Podlaskiej będziemy oddawać 300 mieszkań już zbudowanych w ramach tego programu Mieszkanie Plus. I proszę sobie wyobrazić, że zbudowała to polska firma lokalna, udało się zrobić to błyskawicznie, no ale jest tam prezydent Prawa i Sprawiedliwości, który rozumie, że to jest absolutnie niezbędna sprawa. Mieszkanie i rosnące wynagrodzenia, to przyciągnie Polaków do kraju.
A w nadchodzące wybory samorządowe, kto w końcu będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie?
O, sam bym chciał bardzo wiedzieć. Nie, co prawda jest tych kilku wymienianych nazwisk, prawda, jest i pan Michał Dworczyk, pan minister i jest Patryk Jaki. Powiem szczerze tak, mnie się wydaje, że Warszawa potrzebuje szeryfa. Naprawdę. Takie bagno, taka skala patologii, to co się dzieje w ratuszu, no to jest po prostu, jeśli teraz się okazuje, że prokuratura zaczyna badać, czy sędziowie nie uczestniczyli w sposób świadomy w tym przekręcie, te pełnomocnictwa uznając, prawda, na kuratora, na 140-letnich dziadków, no to mamy skarę obraz nędzy po prostu i jakiegoś upadku kompletnego i myślę, że twarda ręka, tym bardziej, że kto by nie został tym kandydatem i kto by nie wygrał ten, to jak przyjdzie do ratusza i zobaczy te kwity wszystkie tam, które tam są, do których na razie nie ma dostępu, no to po prostu włosy mu dęba staną, moim zdaniem. Bo tam jest kwestia nie tylko inwestycji, proszę popatrzeć, to jest wielki budżet, są wielkie pieniądze, wielka firma, 14-15 miliardów złotych do wydania. No to prawda, to można, ktoś może być roztargniony na przykład.
No przypomnijmy, że Warszawa wyprzedza wszystkie polskie miasta i to bardzo, jeżeli chodzi o budżet, bo to jest rzeczywiście, no, 15 miliardów złotych rocznie, podczas gdy drugie miasto co do zamożności w Polsce, Kraków, ma około 4 miliardów budżetu. To jest przepaść. I rzeczywiście, kto rządzi w Warszawie, to ma więcej pieniędzy niż kilka ministerstw razem wziętych.
Zdecydowanie niż niejedna wielka spółka Skarbu Państwa nawet. Także no myślę, że tu może się okazać, że ktoś jest na przykład był roztargniony.
Roztargniony, czyli zapomniał coś?
No nawet podpisać. Takim roztargnieniu, jak to Sąd Najwyższy ostatnio, bym powiedział.
A, tak.
Tak, no prawda, dzisiaj każdy może się powoływać, żeby tłumaczyć w ten sposób, tak, no, że to nie trafiona inwestycja czy zwykły przekręt, tylko po prostu roztargnienie.
No ale to roztargnienie ma swoje konsekwencje, które można przeliczyć.
Ale pan poseł tu powiedział, tak, bardzo fantastyczne określenie użył, że potrzebuje Warszawa szeryfa. Tak jak wojskowi potrzebują, prawda, zawsze gdzieś na tych wyższych stanowiskach ludzi z charyzmą, ludzi, prawda, przebojowych, tak również w tym przypadku ten kandydat z PiS-u, on musi być bardzo wyrazisty. Jest taki, on jest dla mnie marzeniem. I nie chcę tu mu zaszkodzić i wymienić nazwiska, ale jeżeli ktoś przyjdzie...
No możemy mu zaszkodzić.
Zaszkodzić, tak, ale jeżeli ktoś przyjdzie i to będzie któryś szereg, a Warszawy się nie odbije, to będzie podobna tragedia jak z tą ustawą.
Czyli z niepokojem i nadziejami oczekujemy na wybór kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Będzie miał trudne zadanie, bo musi pokonać pana Trzaskowskiego z Platformy Obywatelskiej. Pan Trzaskowski wizualnie jest bardzo atrakcyjny. Potrafi ładnie mówić. W Warszawie elektorat, o czym mówiliśmy z panem doktorem Kowalskim, Platformy Obywatelskiej jest dość spory. Są całe bloki i osiedla, które na pewno w szyku zwartym podążą do lokali wyborczych i oddadzą swoje głosy. Więc zwycięstwo w Warszawie, no to nie będzie taka prosta sprawa, panie pośle.
No tak, nie będzie. Ale ja mam taką nadzieję, że wreszcie ktoś w ramach tej platformy po prostu tą platformę wysypie. Tutaj w pana programie były takie momenty,
ale to się odbiło.
Tak, wiemy. Natomiast to jednak jest tak, że to pan Trzaskowski też nie jest z kosmosu. To nie jest kosmonauta.
Był z Krakowa, a to z Warszawy.
No tak, ale bliski współpracownik pani Gronkiewicz-Waltz, jednak to jest jednak kwestia, prawda, dość poważnie moim zdaniem obciążająca, bo to jest kontynuacja tego układu by była. A tu wyraźnie, oczywiście to jest środowisko urzędnicze i tak dalej, dużo jest tego problemu, natomiast no trzeba pewne rzeczy w Warszawie zmienić, uporządkować. No jaką wiarygodność ma się pani Gronkiewicz-Waltz? No, po prostu wszędzie na świecie to żadna ugrupowanie by nie dopuściło, żeby ta osoba dalej w ogóle kojarzona była z tym ugrupowaniem. Oni raptem przestała być wiceprzewodniczącą Platformy Obywatelskiej, ale członkiem Platformy Obywatelskiej nadal jest oczywiście. Ta, całe jej otoczenie to są współpracownicy Platformy Obywatelskiej, żony, kuzynki, ciotki tam różne, prawda, i tak dalej. To wszystko przez... To jest bój fundamentalny oczywiście, samorządowy. Ja myślę, że wiele w Warszawie prostych rzeczy można by zmienić, poczynając od tych nieszczęsnych słupków, wszędzie postawionych, po prostu ktoś na tym jakieś miliardy po prostu zarobił i nie można normalnie do sklepu podjechać, stanąć, żeby zrobić zakupy, bo są słupki wszędzie. No, proste rzeczy warszawiaków denerwują, a co dopiero mówić o tych wielkich pieniądzach. Ja bym na przykład był ciekawy, żeby tak pani prezydent nam powiedziała, a gdzie ona przez te swoje 20 lat kadencji na przykład lokowała te pieniądze miasta? Gdzie trzymała? Na jakim koncie? W jakim banku? Oprocentowanie, jakie tego było i tak dalej. To bardzo ciekawe by było. Myślę, też dałoby nam sporo do myślenia, myślę.
No właśnie, bo tak na koniec chciałem zapytać o taką najprostszą ideę, której nie da się od wielu lat wprowadzić. Żeby powstał bank komunalny, w którym obligatoryjnie wszystkie samorządy trzymałyby swoje rachunki. Przecież to byłby potężny bank.
No jasne, prawie każda wielka stolica cywilizowanego świata ma swój własny bank. Te duże, wielkie miasta mają swoje banki. I po prostu to są krocie zarabiane na własnych pieniądzach po prostu. No, dlatego też wspomniałem o tym banku, w którym na przykład trzymane są te pieniądze do tej pory miejskie miasta. To jest normalny biznesowy pomysł. To jest samo nakręcająca się taka spirala, która daje po prostu szansę na...
Dlaczego się nie da?
A no właśnie, no dlaczego się nie da? No jak czegoś nie rozumiemy, nie wiemy, to wiadomo o co chodzi, no. Czyli o pieniądze.
Jak zwykle, o pieniądze. Bardzo dziękuję w tej niewesołej rozmowie. Naszymi gośćmi byli pan poseł Janusz Szewczak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. I pan doktor Lech Kowalski. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Miejmy nadzieję, że najbliższe dni jakoś przyniosą nam więcej otuchy i wiele zrozumiemy, wiele się wyjaśni.
Właśnie może o problemach światowych będzie można podyskutować, to wtedy łatwiej nam będzie.
Tak. Pan poseł popełnił książkę nową.
Tak, przygotowuję na maj książkę pod tytułem Wymiana elit.
Pachnie Wilfredo Pareto.
Tak, tak. O patologiach współczesnego przywództwa światowego, o problemach. I będzie o takim przeglądzie historycznym również. Od czasów biblijnych tam już wiemy, że ciężko. O faryzeuszach i fałszywych prorokach mówiono. Tak.
Ciężko, ale będzie też o wymianach elit w Polsce?
Nie, o Polsce nie, no bo mam problem z tymi elitami, czy one tak do końca w Polsce są, czy w ogóle nie bardzo jest o czym pisać. Natomiast jeśli chodzi o światowe problemy, to one są bardzo widoczne, że to się bardzo zmieniło dzisiaj. Celebryci zastąpili właściwie elity, elity właściwie upadły na samo dno. I to jest przyczyna, moim zdaniem, bardzo niebezpieczna. Nie tylko kryzysy światowe mogą powodować, czy wybuchy wulkanów, że tak powiem, zawirowania fundamentalne, ale przecież cywilizacje upadały również z powodu upadku moralnego, degrengolady własnych elit, które popełniały nie tylko błędy, ale i zbrodnie i prowadziły własne cywilizacje, własne państwa do totalnego zniszczenia. Dzisiaj nie ma śladów często po wielu cywilizacjach bardzo silnych, a nam się tylko wydaje, że my tutaj możemy już wszystko, prawda, kontrolować i tak dalej, tak jakby nie istniały, że tak powiem, żadne siły nadprzyrodzone, prawda, wszystko mamy pod kontrolą.
Ja przyznam się, że noszę się z takim pomysłem, żeby zapraszać pana Lecha Kowalskiego cyklicznie i robić przegląd współczesnych elit polskich. W te wszystkie rodzinki, od A do Z, żeby wymienić, kto jest czyim tatusiem, mamusią i gdzie trzecie pokolenie z Riazania już robi karierę.
Ja wielu rozpoznawałem na marszach KOD-u. Miałem bardzo fajne zajęcie. Poznawałem ich, jak byli 10-15 lat młodsi, to już to drugie pokolenie. Teraz wiem, w jakich miejscach są, gdzie już się umocnili, prawda, jak funkcjonują. No, to się rozwija z taką konsekwencją i to jest tak mocno zakorzenione, że ja nie wiem, optymiści mówią, że 2-3 kadencje PiS-u, nie, to 2-3 dekady kolejne na wykorzenienie jest potrzeba. To, wie pan, obserwowałem to tak na przykładzie Akademii dawnej Sztabu Generalnego, potem Akademii Obrony Narodowej, aż wreszcie Akademii Sztuki Wojennej, prawda, wie pan? I ja tam widziałem kolejne pokolenia, prawda? Wiedziałem, skąd powychodziły. I kiedy pan minister Macierewicz młodego chłopaka w stopniu podpułkownika, zaraz szybko pułkownika, za rok generała, tam na tym stanowisku postawił, to bunt tejże materii tam zakorzenionej No, był taki, że było to naprawdę trzeba kadrowo wypalać wręcz żelazem. Tam byli nie do ruszenia generałowie, ludzie. Tam wszystko, co było możliwe, tam się zahaczyło z tej dawnej mundurówki. No nawet ten słynny, prawda, prokurator, którego pamiętamy, Parulski, prawda, tam wykładał, Janik, prawda, taki jeszcze, cała masa ludzi z SLD dawnego, w katedrach, więc jeżeli się tylko zmienia ten wierzchołek, ktoś przychodzi mianowany, to nie znaczy, że ta instytucja już jest inna. Ona jest taka sama, pozostaje.
To co, to da się pana mówić na taki alfabet
można, polskich rodzin? Można kiedyś taki cykl rozpocząć.
To zaczniemy w porankach Radia Wnet, a potem może to będzie miało jeszcze inne konsekwencje. Bo poranki Radia Wnet mają różne konsekwencje, jak pan poseł zauważył.
Tak, zauważyłem. I nie tylko ja zauważyłem. Ja bym chciał tylko jeszcze zacytować jedną taką rzecz za panem Julianem Korabem Karpowiczem w Historii Filozofii Politycznej. On przywołuje Platona w sprawie tych elit i mówi tak. Już starożytni z Platonem na czele mówili, że demokracja winna być nierozerwalnie związana z mądrością, czyli z kompetentnym przywództwem, zaś kierowanie państwem jest wielką sztuką, która wymaga też wielkich umiejętności, ale i cnót charakteru. Rządzącymi elitami nie mogą być ludzie przypadkowi, niekompetentni, nie posiadający pozytywnych cech moralnych. W życiu publicznym winny się liczyć takie cnoty jak mądrość, roztropność, sprawiedliwość i męstwo. To są prawdziwe cechy przywódców narodu, ludzi szlachetnych, mających poczucie wspólnoty, czyli jak mawiał Platon, ludzie, którzy mają pięknie uformowane dusze. I właśnie takich byśmy przecież elit chcieli. O tych pięknie uformowanych duszach, no na pewno nie możemy mówić o pięknie uformowanych duszach tych naszych dwóch generałów, o których tutaj, czy nie tylko dwóch właściwie.
Wiemy na pewno, że Platon nie znał Kiszczaka i Jaruzelskiego, ale ponoć Jaruzelski
może
znał
i dobrze.
Platona.
Może i dobrze.
Bardzo dziękuję. Naszymi gośćmi byli pan poseł Janusz Szewczak, dziękuję i pan doktor Lech Kowalski, a my posłuchajmy Clinta Eastwooda i Jamie Kaluma, bo te głosy ładnie nam spuentują. Gran Torino.